Filip Kozłowski przed mikrofonem, a moim i Państwa gościem jest Grzegorz Kuprianowicz, lider Towarzystwa Ukraińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Niestety w ten przykry dzień krzyżują się nasze ścieżki. Panie Grzegorzu, jak towarzystwo funkcjonuje w zaistniałej sytuacji?
Sytuacja, która powstała w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, jest sytuacją nadzwyczajną i chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to coś, czego w najgorszych snach nikt z nas nie spodziewał się jeszcze kilkanaście lat temu. Stwarza to zupełnie nową sytuację i stanęliśmy wszyscy przed wielkim wyzwaniem stworzonym przez lidera, prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, który zdecydował się dokonać agresji.
No, nie wiem, czy można mówić o tym, że nie można było się tego spodziewać, ponieważ styczność Ukrainy z rosyjskimi wojskami jest od 2014 roku i mam wrażenie, że nikt tego nie traktował na poważnie do dzisiaj.
Znaczy, ja wspomniałem, że jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że jest to niemożliwe. Oczywiście wojna ukraińsko-rosyjska trwa od 2014 roku. Często o tym się zapominało. Wydawało się, że dla wielu wydawało się, że tego konfliktu nie ma. On cały czas trwał. Ukraina cały czas była w stanie wojny. Dzisiaj ta wojna nabrała po prostu innego wymiaru otwartej, zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na właściwie całe terytorium Ukrainy, bo przecież bomby i rakiety spadały także nie tylko przy granicy z Rosją, ale także w centralnej Ukrainie, na południu państwa czy na zachodzie.
Panie Grzegorzu, jak wygląda pomoc waszego towarzystwa Ukraińcom tutaj w Polsce?
Wydaje mi się, że tutaj należy myśleć o tworzeniu całościowego systemu wspierania tych uchodźców, którzy będą za chwileczkę przekraczać granicę, czy już w tej chwili przekraczają granicę polsko-ukraińską. Tutaj nie ma sensu, aby poszczególne środowiska odrębnie coś robiły, ponieważ skala zjawiska, skala problemu jest tak duża, że to wszystko powinno być robione wspólnie i w sposób skoordynowany. Tak więc włączamy się w te działania, które podejmują inne środowiska i wydaje się, że jest to najbardziej właściwą formą, aby wspólnie podejmować takie działania.
Czy współpracujecie Państwo z Polskim Czerwonym Krzyżem albo Ukraińskim Czerwonym Krzyżem?
Prowadzimy współpracę z różnymi środowiskami. Z Polskim Czerwonym Krzyżem czy z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu. Tutaj wydaje się, że raczej mówimy o działaniach na podwórku lokalnym, na poziomie miasta Lublina.
W takim razie na co się teraz przygotowujecie? Zbieracie paczki? Przyszykowujecie miejsca do spania?
Znaczy, no, jak mówię, tutaj wydaje się, że właściwym jest, aby podejmować te działania wspólnie przez te podmioty, które na szczeblu lokalnym koordynują te akcje. I tutaj włączamy się w te działania, które są podejmowane. Tutaj wydaje się, że nie ma potrzeby robienia jakichś oddzielnych działań poszczególnych środowisk. Potrzeby są natomiast bardzo różne. Oczywiście już miałem sam wiele telefonów z pytaniem, co mają robić ludzie, którzy po prostu będą przekraczać granicę, kto się nimi zaopiekuje, gdzie mają nocować, w jaki sposób będą mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby życiowe. No, to jest sytuacja, która w tej chwili kształtuje się.
Jak wielu studentów znajduje się w waszym towarzystwie?
Towarzystwo Ukraińskie jest przede wszystkim organizacją, która skupia tych Ukraińców, którzy na stałe mieszkają w Lublinie, którzy zarówno obywateli Polski, czyli ukraińską mniejszość narodową i tych część obywateli Ukrainy, którzy tutaj przed laty przyjechali i w Lublinie mieszkają. Jesteśmy organizacją, której profil jest przede wszystkim profilem działalności kulturalnej, skierowanej na zachowanie tożsamości ukraińskiej, Ukraińców mieszkających w Lublinie.
Bo zastanawia mnie jedna kwestia, czy dostaliście w związku z tym, co się wydarzyło, powołanie obowiązkowe do wojska?
czy jak mówiłem, tutaj powołanie do wojska otrzymują poszczególne osoby, poszczególne obywatele Ukrainy, którzy są w wieku poborowym. Natomiast Towarzystwo Ukraińskie jest organizacją wspierającą także przede wszystkim obywateli polskich.
Kościół prawosławny na Ukrainie oddzielił się od rosyjskiej cerkwi. Czyż nie jest to teraz jedyna i wydaje się najlepsza szansa na pojednanie i zaangażowanie Kościoła w mediację?
Czy wydaje się, że w tym momencie trudno w sytuacji toczącej się agresji zbrojnej trudno mówić o kontekście kościelnym. Te kwestie są na tyle złożone, że w tym momencie wydaje się, że trudno je tłumaczyć w tej chwili.
No pytam o to, ponieważ Putin wykorzystuje prawosławie jako swoje narzędzie, jako usprawiedliwienie swojej agresji.
Tak, no Władimir Putin, generalnie należy bardzo uważnie wysłuchać tego, co mówi Władimir Putin, aby zrozumieć właściwie jego intencje. Dla wielu osób może się wydawać, że Władimir Putin po prostu chce odbudować Imperium Rosyjskie czy rosyjską strefę wpływów. Trzeba bardzo uważnie słuchać słowa Władimira Putina. To przemówienie, które on wygłosił dwa dni temu, uzasadniając uznanie tzw. Republik Donieckiej i Ługańskiej, było bardzo znaczące, bo przecież w tym przemówieniu on generalnie zakwestionował w ogóle kulturową odrębność narodu ukraińskiego. Można powiedzieć, że zakwestionował w ogóle sam fakt istnienia odrębnego narodu ukraińskiego. Tak więc patrząc na te działania, które podejmuje Federacja Rosyjska, należałoby spojrzeć właśnie w tym kontekście. W kontekście tego, że tutaj nie chodzi tylko o podporządkowanie Ukrainy, włączenie w rosyjską strefę wpływów, czy zdobycie wpływów w państwie ukraińskim. Tutaj z tych słów, które powiedział Władimir Putin, wynika, że chodzi tutaj w ogóle o likwidację państwa ukraińskiego. On wprost powiedział przecież, że państwo ukraińskiego podważał w ogóle sens istnienia państwa ukraińskiego jako takiego i odrębność narodu ukraińskiego. Zresztą mówił to już wcześniej, tylko często nie słuchano tego, nie wyciągano wniosków z tych słów, które mówił Władimir Putin. I aby zrozumieć dramatyczną sytuację, w jakiej znalazł się w tej chwili naród ukraiński, trzeba przeanalizować to, jak to uzasadniał Władimir Putin dwa dni temu.
Poruszył pan ten aspekt kulturowości i chciałbym już zmierzając ku końcowi zapytać, jak bardzo różni się Ukraina rosyjskojęzyczna od Ukrainy ukraińskojęzycznej?
Myślę, że generalnie nawet trudno zrobić taki podział na Ukrainę ukraińskojęzyczną i rosyjskojęzyczną, ponieważ nie da się geograficznie wskazać. Można przybliżenie mówić, że tam jest więcej języka rosyjskiego, tam jest mniej języka rosyjskiego.
Patrząc po mapach, można tak wskazać, co jest to właśnie Krym, Ługańsk, Donieck i tereny na zachód od tych obwodów.
To znaczy jest to bardzo umowne. Ja pamiętam, jak jeszcze w 1989 roku trafiłem jako młody człowiek do miasta Woroszyłów-Grad. Obecnie przywrócono nazwę tego miasta Ługańsk. I tam, w tym mieście, na ulicach słychać było wyłącznie język rosyjski, ale gdy pojechaliśmy na wieś pod ówczesnym Woroszyłowgradem, tam się okazało, że ludzie mówią po ukraińsku. Tak więc często te schematy, o których mówimy, są często zwodnicze. Musimy pamiętać o tym, że także na tych terenach, które są uważane za rosyjskojęzyczne, które obecnie są poza kontrolą państwa ukraińskiego, czyli we wschodniej części obwodu donieckiego i ługańskiego, także mieszkają Ukraińcy i dominacja języka rosyjskiego często wynikała z uwarunkowań stworzonych przez dziesięciolecia władzy radzieckiej, a wcześniej przynależności do państwa rosyjskiego. Pamiętajmy o tym, że gdy była proklamowana niepodległość Ukrainy w 1991 roku, we wszystkich obwodach Ukrainy, we wszystkich jednostkach administracyjnych, większość obywateli głosowała za niepodległością. I to było wtedy, w 1991 roku, gdy jeszcze były zaszątki budowania niepodległości państwa ukraińskiego.
Grzegorz Kuprianowicz, lider Towarzystwa Ukraińskiego, był moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję również.
Filip Kozłowski, do usłyszenia o 18:00.